Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Voluntary Madness, My Year Lost and Found in the Loony Bin to reportażowy pamiętnik Nora Vincent, amerykańskiej dziennikarki znanej wcześniej z książki Self-Made Man. Po wyczerpującym projekcie, w którym przez wiele miesięcy żyła przebrana za mężczyznę, Vincent doświadczyła ciężkiej depresji i uznała, że może stanowić zagrożenie dla samej siebie. Pierwsza hospitalizacja stała się zarazem osobistym kryzysem i początkiem następnego przedsięwzięcia. Autorka dobrowolnie trafia potem do trzech odmiennych placówek psychiatrycznych w USA, dużego miejskiego szpitala, prywatnej kliniki na środkowym zachodzie oraz ekskluzywnego ośrodka na południu. Łączy zapis własnego cierpienia z obserwacją codzienności pacjentów, lekarzy i personelu. Celem książki nie jest stworzenie pełnego badania systemu, lecz pokazanie, jak różnie wygląda opieka psychiatryczna, zależnie od zasobów, metod leczenia i instytucjonalnej kultury. To także książka o niełatwym napięciu między rolą pacjentki a ambicją reporterki. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, depresja po projekcie Self-Made Man jako punkt wyjścia do książki. Punktem wyjścia Voluntary Madness jest realny kryzys Vincent, a nie wyłącznie eksperyment reporterski. Autorka opisuje, że po zakończeniu Self-Made Man, książki wymagającej od niej długotrwałego funkcjonowania w męskim przebraniu, znalazła się w stanie głębokiego wyczerpania i depresji. To doświadczenie określa etyczną i emocjonalną stawkę całej relacji. Vincent nie wchodzi do psychiatry jako całkowicie zewnętrzna obserwatorka, która odgrywa chorobę dla materiału. Ma własną historię leczenia i rzeczywiste objawy, lecz jednocześnie podejmuje decyzje o kolejnych pobytach z zamiarem opisania instytucji od środka. Ta podwójna pozycja nadaje książce siłę, ale tworzy również jej podstawowe ograniczenie. Vincent potrafi zauważyć upokorzenia, lęk i bezradność pacjenta, ponieważ sama ich doświadcza. Równocześnie jej dziennikarska potrzeba porównywania, oceniania i notowania może stawiać ją w innym położeniu niż osoby przyjęte bez wyboru, w ostrym kryzysie lub bez wsparcia finansowego. Książka nie pozwala więc łatwo oddzielić świadectwa choroby od reporterskiego projektu. Właśnie to napięcie stanowi ważny temat, pokazuje, że cierpienie psychiczne nie czyni człowieka automatycznie bezstronnym, a obserwacja cudzej podatności na zranienie wymaga szczególnej ostrożności. Po drugie, trzy placówki pokazują nierówność amerykańskiej opieki psychiatrycznej. Vincent organizuje swoją opowieść wokół pobytów w trzech instytucjach o wyraźnie różnych profilach. Duży miejski oddział psychiatryczny przedstawia jako miejsce skoncentrowane przede wszystkim na bezpieczeństwie, kontroli kryzysu i farmakologicznym uspokojeniu pacjentów. Prywatna klinika oferuje więcej prywatności oraz szerszy zestaw działań terapeutycznych, w tym elementy codziennej rutyny wspierającej zdrowienie. Z kolei bardziej luksusowy, inspirowany duchowością ośrodek proponuje intensywniejszą pracę nad przeszłością i emocjami. Porównanie nie jest tylko zestawieniem trzech stylów terapii. Ujawnia zależność między jakością opieki a pieniędzmi, czasem personelu i warunkami pobytu. Tam, gdzie system działa pod presją niedoboru miejsc i przeciążenia, relacja z pacjentem łatwo staje się proceduralna. Leczenie może ograniczać się do obserwacji, podawania leków i przygotowania do wypisu. W placówkach lepiej finansowanych pacjent dostaje więcej przestrzeni, uwagi i możliwości uczestniczenia w zajęciach, ale nie znika przez to problem nawrotów ani uzależnień współwystępujących z zaburzeniami psychicznymi. Vincent pokazuje więc, że samo słowo leczenie psychiatryczne kryje bardzo odmienne realia. Dostęp do spokojnego otoczenia, rozmowy i ciągłości opieki może zależeć od statusu ekonomicznego, choć potrzeba bezpieczeństwa i godnego traktowania pozostaje wspólna dla wszystkich pacjentów. Po trzecie, krytyka biurokracji, nadmiernej medykalizacji i słabego słuchania pacjentów. Jednym z najbardziej konsekwentnych zarzutów Vincent wobec instytucjonalnej psychiatrii jest skłonność do zastępowania relacji procedurą. Autorka zwraca uwagę na sytuację, do których leki stają się podstawową odpowiedzią na różnorodne problemy pacjentów, podczas gdy rozmowa terapeutyczna. Uważne rozpoznanie sytuacji życiowej czy wyjaśnienie planu leczenia schodzą na dalszy plan. Nie oznacza to prostego odrzucenia farmakoterapii. Vincent sama pozostaje związana z leczeniem depresji i nie przedstawia leków jako z definicji szkodliwych. Krytykuje raczej ich stosowanie w warunkach, gdzie medykacja może maskować brak czasu, personelu lub długofalowej opieki. W książce ważna jest również kwestia języka władzy. Pacjent psychiatryczny bywa oceniany pod kątem ryzyka, podporządkowania regulaminowi oraz gotowości do wypisu.
Dratokus. W takim układzie jego relacja może zostać potraktowana jako kolejny objaw, a nie jako informacja wymagająca wysłuchania.
Vincent dostrzega paradoks dobrowolnego przyjęcia. Człowiek zgłasza się po pomoc, ale po przekroczeniu progu oddziału część kontroli nad własnym czasem, lekami i możliwością wyjścia przechodzi w ręce instytucji. Jej obserwacje nie dowodzą, że każdy szpital działa identycznie, lecz wyraźnie pokazują ryzyko systemu, w którym bezpieczeństwo administracyjne wygrywa z indywidualnym kontaktem. Po czwarte, pacjentka i reporterka etyczne granice obserwacji od środka. Voluntary Madness wyróżnia się metodą, która zarazem budzi największe zastrzeżenia. Vincent przebywa w placówkach jako pacjentka, nie ujawniając od razu personelowi ani innym pacjentom, że zbiera materiał do książki.
Dzięki temu opisuje rytm oddziałów, niepewność związaną z diagnozami, rozmowy między pacjentami i codzienne praktyki, których nie zawsze zobaczyłby reporter z zewnątrz. Takie wejście w środowisko daje relacji bezpośredniość, lecz rodzi problem zgody osób, które stały się częścią opowieści w okresie szczególnej podatności na zranienie.
Wątpliwości dotyczą też zakresu wniosków. Łączny czas pobytu w Vincent w trzech miejscach był relatywnie krótki w porównaniu z rozległością jej krytyki amerykańskiej psychiatrii.
Różne placówki mogą wiele powiedzieć o kontrastach w systemie, ale nie tworzą reprezentatywnego obrazu wszystkich form opieki.
Dodatkowo jej osobiste uprzedzenia i zmienne samopoczucie wpływają na sposób interpretowania ludzi oraz terapii.
Książkę warto zatem czytać nie jako neutralny raport naukowy, ale jako subiektywne świadectwo i esej reporterski.
Jej wartość polega właśnie na ujawnieniu trudnego pytania, czy bliskość doświadczenia daje prawo do opowiadania o innych, czy raczej zwiększa obowiązek samokrytycyzmu.
Vincent nie usuwa tego dylematu, a czytelnik pozostaje z koniecznością własnej oceny jej metody.
Na koniec, sprawczość pacjenta nie zastępuje leczenia, lecz współtworzy zdrowienie. Końcowa myśl książki Vincent bywa streszczana zdaniem, że nikt nie może wyzdrowieć za pacjenta.
Jest to ważne, ale wymaga ostrożnego odczytania. Autorka nie twierdzi, że depresję można pokonać samą silną wolą, ani że instytucje, lekarze i leki są zbędne.
Jej własna historia przeczy takiemu uproszczeniu, szuka pomocy, korzysta z leczenia i opisuje sytuacje, w których ochrona zapewniana przez oddział ma znaczenie.
Podkreśla jednak, że żadna metoda nie zwalnia człowieka z uczestnictwa w procesie zdrowienia. Sprawczość w tym ujęciu oznacza między innymi uczciwe mówienie o stanie psychicznym, szukanie leczenia dopasowanego do potrzeb, podejmowanie codziennych działań wspierających stabilność oraz zachowywanie krytycznego stosunku do zaleceń.
Gdy pacjent ma taką możliwość, ten wniosek jest szczególnie istotny w kontekście książki, ponieważ Vincent opisuje instytucje, które mogą zapewnić chwilowe bezpieczeństwo, lecz nie są w stanie samodzielnie uporządkować życia po wypisie. Zarazem jej perspektywa ma granice możliwości działania, nie są równe dla osób ubogich, ciężko chorych, uzależnionych czy pozbawionych sieci wsparcia.
Najuczciwsze odczytanie tej tezy łączy więc odpowiedzialność osobistą z odpowiedzialnością systemową.
Pacjent potrzebuje własnego udziału w leczeniu, ale potrzebuje też warunków, w których udział ten jest realnie możliwy.
Podsumowując, Voluntary Madness będzie wartościową lekturą dla osób zainteresowanych pamiętnikami o depresji, reportażem uczestniczącym oraz praktycznym funkcjonowaniem opieki psychiatrycznej w Stanach Zjednoczonych. Może zainteresować także czytelników Self-Made Man,
ponieważ pokazuje koszt psychiczny wcześniejszego projektu Vincent i przesuwa uwagę z kwestii płci na doświadczenie choroby, zależności oraz instytucjonalnej władzy.
Nie jest to jednak książka dla tych, którzy oczekują systematycznego badania psychiatrii, reprezentatywnych danych albo uniwersalnego poradnika leczenia.
Należy ją czytać jako osobistą, polemiczną relację, obciążoną ograniczeniami krótkiego pobytu w placówkach i niejednoznacznością metody reporterskiej.
Jej praktyczna korzyść polega na uwrażliwieniu na pytania, które warto zadawać w kontakcie z pomocą psychiatryczną, ile w leczeniu jest rozmowy, a ile rutyny.
Czy pacjent rozumie decyzje dotyczące leków, jak wygląda plan po wypisie i w jaki sposób warunki materialne wpływają na dostęp do opieki?
Intelektualnie książka zmusza do rozróżnienia między konieczną pomocą medyczną a systemem, który może działać bezosobowo.
Na tle wielu wspomnień o kryzysie psychicznym wyróżnia ją zestawienie autobiografii z próbą infiltracji trzech odmiennych instytucji.
Vincent nie opisuje wyłącznie własnej depresji, lecz wykorzystuje ją jako punkt obserwacyjny dla różnic klasowych, terapeutycznych i organizacyjnych.
Ta mieszanka czyni książkę niewygodną, momentami kontrowersyjną, ale nadal użyteczną jako świadectwo ograniczeń i napięć w psychiatrii.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Nora Vincent, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.